wersety 24 do 27. I jeżeli chodzi o ten tekst, on jest jakimś takim tekstem podstawowym, który będzie wprowadzał nas w to, co dzisiaj będzie działo się tutaj pośród nas, jako tych, którzy czujemy się powołani, aby dać świadectwo. Świadectwo prawdy, świadectwo miłości, która nas przemienia. W owe dni po ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moc na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Ten fragment z Ewangelii Świętego Marka jest jakimś szczególnym wprowadzeniem dla nas, abyśmy odkryli sobie obraz Chrystusa, który jest pośród nas. I myślę, że to jest jakoś zgodne z tym, co jest zamysłem Kościoła w ramach programu duszpasterskiego. Dobrze wiemy, że ten temat istotny to jest wierzę w Syna Bożego przez Chrystusa, w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. Jakby pewne elementy, które wprowadzają nas. Najpierw wiara w Syna Bożego przez Chrystusa w Chrystusie. Zobaczmy, skoncentrowali się na tym, że poprzez Chrystusa dokonuje się dzieło zbawienia. Dokonuje się nasze osobiste uświęcenie, ale w Chrystusie doznajemy tej szczególnej łaski usynowienia. Otrzymujemy ten niezwykły dar. Poprzez wiarę i poprzez chrzest jesteśmy predysponowani do tego, abyśmy dawali świadectwo. I to w jakimś stopniu wprowadza nas też w to, co jest istotne dla nas jako ludzi wierzących. To jest adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka, Ewangelium Gaudium, radość Ewangelii. I w trzecim rozdziale bardzo wyraźnie Ojciec Święty mówi nam o formach głoszenia Ewangelii. Trzeci rozdział wprowadza nas w takie doświadczenie tego, że cały lud Boży ma głosić Ewangelię. Nie tylko kapłani, nie tylko biskupi, nie tylko papież, ale każdy z nas powołany jest do głoszenia Ewangelii. I może wtedy staje pytanie, w jaki sposób tę Ewangelię ja mogę głosić? Jak ja mogę dzielić się tym wszystkim? I zobaczmy, że ta wspólnota to jest wspólnota ludu, Ojciec Święty mówi, wspólnota ludu o wielu twarzach. Że ta Ewangelia jest przekazywana różnym ludziom, w różnych społeczeństwach, w różnych narodach, na różnych kontynentach. I ważną sprawą jest, abyśmy my wszyscy stawali się uczniami misjonarzy, to znaczy tych, którzy idą bezpośrednio do głosu. I my mamy też nauczyć się od nich tej postawy odwagi. Odwagi stanięcia wobec drugiego człowieka z darem Ewangelii. Zobaczmy, jakże trudno nam czasami podjąć ten wysiłek nawet w stosunku do osób najbliższych. To są członkowie naszej rodziny, to są sąsiedzi, to są nasi znajomi, przyjaciele. Kiedy spotykamy się w różnych sytuacjach, mamy odkryć to, że jesteśmy uczniami misjonarzy, to znaczy mamy misjonować. Dalej, ewangelizacja, ta siła ma być pobocznością konkretnego ludu. I zobaczmy to, co bardzo jest istotne, to odniesienie do tych relacji między sobą. Znaczy, nie mamy głosić Ewangelii wszystkim, ale mamy głosić konkretnemu człowiekowi. To nie o to chodzi, żebyśmy zrobili tutaj wielkie dzieło. Nie, ty po prostu zacznij ewangelizować konkretną osobę. Zacznij z nią rozmawiać o Jezusie. Zacznij rozmawiać o miłości Boga, jak ta miłość Boża ciebie dotknęła. Bo często mamy takie przekonanie, że moglibyśmy głosić na wielkiej grupie ludzi. Ale to zobaczmy, jest jeden problem, że nie ma tego bezpośredniego kontaktu. Chrystus chce nas uzdolić do tego, abyśmy podejmowali to dzieło ewangelizacji. Tutaj dalszą sprawą jest kwestia charyzmatów, to znaczy kwestia odkrywania tego wszystkiego, do czego my jesteśmy powołani. Tutaj Ojciec Święty mówi bardzo wyraźnie o takiej rozmowie z matką. Dziecko, które rozmawia z matką i matka, która rozmawia z dzieckiem. To jest pewien wzór podejmowania dialogu. Dialogu miłości, kiedy są głębokie więzi. Zobaczmy, my często spotykamy się z tym, że nie mamy tych głębokich więzi z ludźmi. I Często są to dla nas osoby obce, czy powiedzmy czasami nawet wrogo nastawione, niechętne do słuchania tego, co mówimy. I z tego powodu potrzebna jest właśnie ta umiejętność odkrycia tej niezwykłej prawdy, że Bóg chce do nas mówić właśnie w naszym sercu, abyśmy przez to serce, przyjmując to słowo, potrafili mówić do drugiego człowieka. To jest jakby ten kierunek działania naszego zaangażowania. Jeżeli mówimy o tym ewangelizowaniu, Ojciec Święty mówi jeszcze o innych formach, tutaj o czytaniu duchowym, o kulcie prawdy, o słuchaniu ludzi, o takim umiejętnym głoszeniu kerygmatu, o wzrastaniu w osobistym działaniu. Mówi o katechezie kerygmatycznej i mistagogicznej, ale myślę, że to jakby jest kolejny etap. Dlaczego mamy podejmować głoszenie? Dlaczego jest to ważne? Wynika to z naszego rozeznania. I w tych światłach, które podejmowaliśmy rozeznaniu, pierwszą taką istotną sprawą było trwanie wolności serca. Zobaczmy, nic w nas nie może być przymuszone do pewnego zadania, bo staje się niewolnikiem. Ale mam podjąć to działanie w wolności serca, to jest mój osobisty wybór. I zobaczcie, pójście za Chrystusem to jest decyzja osobista, to co, czego dokonali apostołowie. Kiedy Pan Jezus rozmnożył chleby, kiedy dokonał cudu pierwszego, takiego cudu pokazującego siłę Eucharystii, wielu odeszło. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus mówił o tym, że ten pokarm jest ten miar. I wtedy oni mówili, zbyt trudna jest ta mowa. Oni tego nie rozumieli. I wielu spośród tych uczniów po prostu odeszło. I wtedy Jezus stawia to pytanie Piotrowi. Czy ty też chcesz odejść? A Piotr patrzy na Jezusa i mówi, Panie, ty masz słowa życia wiecznego. My tobie uwierzyliśmy. My Tobie zaufaliśmy, dlatego, że Ty jesteś Panem naszego życia. I zobaczmy, to jest właśnie ta wolność ludzkiego serca, umiejętność zobaczenia, że my zauważyliśmy w Chrystusie naszego Pana. Panie, my poznaliśmy Ciebie, umiłowaliśmy i chcemy tak kształtować nasze życie, żebyśmy byli w jedności z Tobą. Dalej, jeżeli chodzi o nasze rozeznanie, pojawia się to, co jest uwolnieniem. Bardzo konkretne światło, które pokazuje, że my w naszym życiu, w naszym powołaniu musimy uwolnić się od naszych bożków. Każdy z nas, robiąc rozeznanie, robiąc rachunek sumienia, dostrzega, że ma swoich bożków. Dla niejednego mężczyzny ten bożkiem będzie samochód. Dla kobiety będą kosmetyki, piękno, zdrowie czy jakieś inne rzeczy. Dla kogoś innego bożkiem będzie zdrowie i wszelkie formy szukania takie, żeby być zawsze zdrowym i zawsze silnym, zapominając o cierpieniu na krzyżu. Dla innych tym bożkiem będą pieniądze, wygodne, łatwe życie, podróżowanie po całym świecie. Zobaczmy, to będą pewne elementy, które nam pokazywały nam, że coś jest dla mnie problemem, coś mnie ogranicza, coś mnie zniewala. Oczywiście wiadomo, że te rzeczy są ważne, ale one nie mogą być najważniejsze. Jeżeli coś mi przesłania do spotkania z Chrystusem, w tym momencie muszę być w Panie. Uwolnij mnie od tego. Daj mi szansę, żebym ja od tego się uwolnił, żebym ja się od tego nie uzależniał. Ja mogę to cenić, mogę to pielęgnować, ale nie może być to na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu musi być Chrystus i Jego miłość. I dopiero w świetle tego mogę rozpatrywać inne moje relacje. Mogę rozpatrywać moją miłość do współmałżonka, do moich dzieci, do moich współpracowników, do innych osób. To jest jakiś ważny moment w tym naszym rozeznaniu. Dalsza sprawa, która wynika z rozeznania, to jest prośba o prowadzenie. Tłumaczenie mądrości i szkoła Maryi. To w jakim stopniu pojawiło się jako tłum do odkrywania mądrości Słowa Bożego. Zobaczmy, często czytamy Słowo Boże, tak jakbyśmy czytali zwykłą księgę. Dlaczego tak się dzieje? Bo chcemy poznać. Chcemy zobaczyć, co Pan Jezus powiedział. I chcielibyśmy karmić swój intelekt. A Pismo Święte nie jest tylko do karmienia intelektu, ale Pismo Święte jest do karmienia serca. To Słowo, które jest nam dane, ono musi przepełnić całego człowieka. I to jest właśnie mądrość. My nie jesteśmy tylko wykształceni, inteligentni, zdolni do głębokiego, głębokiego poznania filozoficznego czy teologicznego, ale my jesteśmy zdolni do tego, żeby w tym słowie zdobywać mądrość, która karmić będzie nasze serce, że my będziemy lepsi, zdolniejsi do tego, żeby czynić znaki, które Jezus nam przygotował poprzez właśnie świadectwo miłości. Dalej szkoła Maryi. To, co wynikało z zeznania, to szkoła niezwykłej pokory, niezwykłego zaufania. Znaczy, ile razy przeżywasz w swoim życiu chwile trudne. Jakaś informacja, wiadomość, jakiś problem, coś się dzieje niedobrego, zaczynasz wpadać w panikę. I dochodzi do tego, że gdzieś czujesz się bezradny, zapominając o tym, że jest ktoś, kto naprawdę może ci w tym wszystkim pomóc. I patrząc na Maryję, ona nie jest osobą, która jest sentymentalna, uczuciowa, wzruszająca. Jest to wszystko, ale ona jest pełna miłości. Miłość to jest miłością dojrzałą, która jest wyborem, wybiera to powołanie, które Pan Bóg dla niej przygotował, żeby być Matką Syna Bożego. Zobaczmy, ile z tego powodu pojawiło się trudności, perturbacji, najbardziej różnych działań, które powodowały to, że po ludzku można było się przerazić tego wszystkiego. I zaraz, to jest zbyt trudne, to jest zbyt wymagające. I to jest właśnie szkoła Maryi. Dalej, wyjście z ciemności w blask łaski zmartwychwstałego Pana. Zobaczmy, to, co w jakimś stopniu potrzebne jest, to jest umiejętność właściwego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Ostatni numer listu, który pojawił się, jest właśnie związany z tym sakramentem pokuty i pojednania. Myślę, że warto do niego zerknąć, dlatego, że my często, patrząc na spowiedź, traktujemy ją jako tylko wyznanie naszego grzechu. Że przeżywamy to wszystko, co jest przyznaniem się do tej słabości, chociaż nam ludziom dorosłym jest to trudno przyznawać się do swojej słabości. I z tego powodu trzeba by wniknąć tutaj i zobaczyć, na ile wychodzę z tych ciemności, z moich uzależnień, ograniczeń, moich grzechów, moich przyzwyczajeń, mojego schematyzmu. Często działam według schematu. Tak ma być, tak Kościół to przewidział, ja to robię w imię posłuszeństwa. A nie chodzi o to, żebyś był tylko posłuszny, a żebyś korzystał z tego i zdobywał niezwykłą mądrość. To światła są zeznania. Natomiast jeżeli chodzi o odkrywanie czego tutaj działania, to w jednym z tekstów jest powiedziane tak. Nie ma nowej ewangelizacji bez nowych ewangelizatorów. Nie ma nowych ewangelizatorów bez kruszenia kerygmatu. Zobaczmy, to bardzo ważne sformułowanie, zaczerpnięte z jednej z konferencji, nie ma nowej ewangelizacji bez nowych ewangelizatorów. Znaczy, my na nowo mamy odczytać w sobie Ewangelię. Ja przypominam sobie swoje lata seminaryjne, kiedy w seminarium przygotowałem się, żeby zostać kapłanem. Takie otrzymaliśmy zadanie księdza, który był biblistą, że mamy przeczytać całe Pismo Święte. Więc spojrzałem na tę księgę i pomyślałem sobie, no ile to czasu trzeba, żeby to wszystko przeczytać. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że kiedyś, słuchając tego Słowa Bożego w Kościele, będąc ministrantem, będąc lektorem, będąc prezesem ministrantów, słyszałem to słowo z ust czyni. I dopiero potem uświadomiłem sobie, że czytając to słowo, odkrywam w sobie powołanie do tego, żeby być ewangelizatorem, żeby na nowo odkryć w sobie tę niezwykłą moc tego Słowa Bożego. I kiedy doświadczyłem tej łaski, uświadomiłem sobie, że mogę przyjąć powołanie do szczególnej służby w kapłaństwie. Oczywiście były wielkie problemy. Na trzecim roku, kiedy byłem, zachorowałem bardzo poważnie na płuca, także ponad 42 stopnie gorączki. Stan był prawie krytyczny i wtedy uświadomiłem sobie, jak wiele zależy od Pana Boga, jeżeli On chce, żebym ja spełnił to powołanie. Znaczy umiejętność odczytywania konkretnego słowa, konkretnych znaków w swoim życiu. I dopiero wtedy poczułem, że nie ja mam głosić Chrystusa, ale Chrystus ma być głoszony przeze mnie. To znaczy ja mam dawać całe świadectwo swoim życiem, swoim postępowaniem. I dalej nie ma nowej ewangelizacji, nie ma nowych ewangelizatorów bez ogłoszenia tego tematu. Myślę, że Kościół obudzi w każdym z nas pragnienie, że Jezus chce działać właśnie w tym konkretnym czasie. Że poprzez swoją działalność publiczną pokazał nam, że Ewangelia ma być głoszona. Zobaczmy, Jezus głosił naukę poprzez bardzo wyraźną sprawę. To jest kwestia znaków. Umiejętność odczytywania znaków. Apostołowie byli w stanie odczytać znaki dopiero wtedy, kiedy otrzymali łaskę Ducha Świętego. Kiedy otrzymali ten dar w czasie zesłania Ducha Świętego. Wcześniej oni pewne znaki odczytywali w świetle swojej tradycji, w świetle swojej kultury, w świetle swojej religijności. I to było przywiązanie do pewnego schematu. Jest prawo, jest pismo, są prorocy, do tego jesteśmy przywiązani. Otrzymują Ducha Świętego, przychodzą do zupełnie innej rzeczywistości. I myślę, że dzisiaj podobnie mamy odkryć to, że należy podejmować tę ustawę ewangelizacji jako odkrywanie prawdy, że Chrystus zmartwychwstał we mnie. Że On nadał sens mojemu życiu właśnie w tym momencie, kiedy oddał za mnie życie. Jeżeli chodzi o Ewangelię, ona nadal jest w jakimś stopniu głoszona i ma być głoszona w różnych formach. I myślę, że ważną rzeczą jest, aby świadectwo życia było ewidentnym sprawdzianem naszej jedności z Chrystusem. Nie wystarczy przekazywanie nowiny, trzeba być nowiną. To kolejny bardzo trudny moment realizacji przekonania. Bo często jest przekazywanie, my chcemy przekazywać nowinę, coś nowego. Nie, my mamy być nowiną. To znaczy, jeżeli człowiek spojrzy na nas i popatrzy, mówi nam, ty jesteś takim niezwykłym, to się zmieniłeś. Twoje życie jest jakby inne, twoje życie jest jakby lepsze, jest doskonalsze. Tu jest siła naszego oddziaływania. I myślę, że często my, głosząc Ewangelię, chcemy mówić o tym, że coś trzeba zrobić. Żebyś był uczniem Chrystusa, to powinieneś to zrobić. Nie, to nie jest właściwy kierunek. Żebyś mógł głosić Ewangelię, żebyś był jego uczniem, to ty, robiąc coś, masz zachęcić tego drugiego człowieka, żeby on poczuł, że to, co robisz, ma sens, ma wielkie znaczenie. Mówiąc o doświadczeniu tej strategii Jezusa, formowanie tych, którzy będą ewangelizowani, Jezus pokazywał apostołom pewien styl życia, nauczania i posługi. I tutaj święty Paweł chciał pokazać pewien styl myślenia, działania, formacji, pracy duszpasterskiej, czy pewien profil nowej ewangelizacji jako nowej mentalności. Myślę, że patrząc na świętego Pawła, mamy przykład człowieka, który się nawrócił, nie widząc Jezusa, nie będąc jego uczniem bezpośrednim. Zobaczmy, to jest przykład dla nas, którzy będziemy spotykali właśnie takich ludzi jak Szaweł, który prześladował Kościół, który był negatywnie nastawiony do Kościoła, który był negatywnie nastawiony do chrześcijaństwa. I zobaczmy, co się dzieje w jego życiu. Dokonuje się pewien właściwy zwrot w jego mentalności. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo Chrystus do niego przychodzi. Chrystus daje mu szansę. I może tu pojawia się też kolejny problem wykorzystania szans. Może nieraz jest tak, jak z tymi ludźmi, którzy tam gdzieś siedzieli na dachu. Była wielka powódź. Tam przypływały kolejne łodzie. Pan Jezu, uratuj mnie. Przypłynęła pierwsza łódź, ale Pan Jezus nas uratuje. Przypłynęła druga łódź, Pan Jezus nas uratuje. No i kiedy już powódź się zrobiła, kiedy zaczęli tonąć, utonęli. I mówią, Panie Jezu, dlaczego nas nie uratowałeś? To jest właśnie ten problem, który powoduje to, że w jakimś momencie my mamy odczytać znaki czasu, że Chrystus chce nas uratować z tego wszystkiego, co jest zalewą zła, zalewą nieprawości, ale On daje nam bardzo konkretnych ludzi. I myślę, że świetnym przykładem może być sytuacja tutaj Pawła, który pokazuje nam bardzo fajne jego świadectwo, pokazujące pracę właśnie z tymi ludźmi zagubionymi. Ja myślę, że to, kiedy byliśmy na poprzednim spotkaniu, mówił o swoim doświadczeniu, o swoim świadectwie, zaczął to jest właśnie wyjście do ludzi, którzy którzy potrzebują miłości, którzy potrzebują ciepła. I najpierw, zanim się powie o Panu Jezusie, trzeba po prostu ich nakarmić. Tak jak Pan Jezus powiedział, zanim będziemy głosić, trzeba tych ludzi nakarmić. Trzeba zapewnić podstawowe pragnienie, podstawowe potrzeby. I to też jest naszym zadaniem, jako ludzi, którzy mają ewangelizować. Jeżeli Ty masz mówić o Chrystusie, dlaczego jest głodny, daj mu najpierw jeść. Niech on zje i wtedy będzie uwielbiał Pana Boga za to, że został obdarowany tą niesamowitą łaską i będzie się zastanawiał, dlaczego jest tak dobry dla mnie. Dlaczego on mnie szanuje, dlaczego w jakimś stopniu zaspokaja moje potrzeby, moje pragnienia. Do czego to ma prowadzić? To jest jakiś właściwy kierunek naszej ewangelizacji. Dalej, żeby formować ewangelizatorów, ewangelizator powinien posiadać szeroką, nową, świeżą mentalność. I tutaj myślę, że to odkrywanie tej mentalności, żeby pokazać to, co wypływa z nakazu misyjnego, który Jezus zostawił całemu Kościołowi. I myślę, że tutaj fragment z Ewangelii Świętego Marka 16:15-18, który bardzo wyraźnie mówi o tym, co jest zadaniem uczniów. Marek 16:15-18. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić. Węże będą brać do rąk, a jeśli by co za to tego wypili, będzie im szkodzić. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. To jest nasze zadanie. Myślę, że niezależnie od tego, czy jesteśmy bardziej czy mniej zaangażowani w takie czy inne działania, to jest jakby podstawowy tekst wychodzący naprzeciw tym ludzkim oczekiwaniom. Głosić o Chrystusa, ale głosić w całej mocy, w całym zaufaniu, w jedności z Kościołem, w jedności z Chrystusem. To jest podstawowa sprawa. Nie jest tak, że ja to coś robię, jak tam się angażuję, się poświęcam. Nie. Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. To Kościół posyła Cię. Kościół daje Ci mandat do tego, abyś Ty mógł to realizować. I myślę, że to też ważne jest w ewangelizacji, abyśmy my wzajemnie doświadczali tej łaski posłania. Że są osoby, które są w jakimś stopniu predysponowane do tego, żeby nas posłać do tych zadań. I myślę, że dzisiaj w ciągu tego dnia naszego skupienia też będziemy odczytywali to posłanie, ten mandat Kościoła. Do czego dzisiaj Pan Jezus nie posyła? Do jakich zadań? Do jakich form ewangelizacji? Do jakich sposobów docierania do tego człowieka? Ale najpierw muszę ja się wewnętrznie odpowiedzieć. Najpierw ja muszę się umocnić. Najpierw muszę poczuć tę niezwykłą moc miłości. I dopiero wtedy mogę być posłany. Dalej, jeżeli chodzi o to głoszenie, ta skuteczność ewangelizacji ma wynikać z naszego bycia przezroczystym. Jak to należy rozumieć przezroczystym? Zobaczmy, często w naszych działaniach mamy tak zwane swoje wewnętrzne tajemnice. Tajemnica serca mojego. I zobaczmy, że ta przezroczystość to jest umiejętność mówienia też o sprawach trudnych. Zacznijmy, głoszenie Ewangelii to nie jest mówienie: przyjdziesz tutaj, będzie Ci dobrze, będziesz szczęśliwy, stworzymy Ci ciepłe gniazdko i będziesz naprawdę pełen energii. Nie, trzeba mówić całą prawdę, że bycie we wspólnocie jest też dźwiganiem ciężaru krzyża. Że ja biorę pewien obowiązek, biorę pewną odpowiedzialność, wchodzę w to wszystko, co jest właśnie tą przejrzystością, przezroczystością człowieka. Że patrzę na niego, nie ukrywam tego, co jest dla mnie trudne. I myślę, że wiele osób, podejmując takie świadectwo, zwłaszcza ludzi, którzy wyszli z nałogów, o czym oni mówili. Chrystus dotknął mnie. Byłem nałogowym alkoholikiem. Codziennie się upijałem. Przeżywałem dramat rozbicia mojej rodziny, moje małżeństwo się rozpadło. I wtedy taki człowiek staje, ale Chrystus przyszedł do mnie. I ja chcę to zmienić. To jest właśnie ta przezroczystość człowieka. że nie mówię, że jestem świętym człowiekiem, jestem faryzeuszem, wypełniam wszystko, co trzeba, chodzę do kościoła, modlę się, daję dziesięcinę, wszystko jest u mnie okej, wszystko jest uporządkowane. Nie, to nieprawda. Są chwile, kiedy tak jest, ale są momenty, kiedy jest trudno, kiedy nie daj sobie z czymś rady i potrzebuję wtedy obecności drugiego człowieka, który pochwyci mnie za rękę i powie: wierz, chodź ze mną do Chrystusa. Choć On może Cię uleczyć. On może Cię uzdrowić. I to jest właśnie ta przejrzystość naszego działania. I ostatnia rzecz. Nie mamy czynić dzieł dla Boga, ale dzieła Boga. To kolejny element naszego głoszenia Słowa Bożego, naszego ewangelizowania. Nie mamy czynić dzieła dla Boga, że my tak jakby chcielibyśmy zasłużyć. No, Pan nas potem pogłaszcza, bo fajną rzecz zrobiliśmy. Bo dobre rzeczy zrobiliśmy. No. I wtedy taki człowiek ma taką chwilę radości, no bo rzeczywiście coś dobrego, fajnego zrobił. Nie, mamy właśnie dzieła Boga. Nie koncentruje się na sobie, ale koncentruje się na Panu Bogu i wszystko odnoszę do Niego. Jeżeli jest sukces, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że przeze mnie słabe narzędzie coś dobrego uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi przeżyć mój kryzys i wyjść z tego kryzysu, a jeszcze tym bardziej pociągnąć ku dobremu drugiego człowieka. To właśnie są dzieła Pana Boga. To bardzo wyraźnie w Ewangelii jest powiedziane do apostołów, że On ma wykonywać dzieło Boga. Nie dla chwały, nie dla uznania, nie dla zaszczytów, nie dla wyróżnień, ale w cichości i pokoju swojego serca. I myślę, że takim przykładem, nie wiem, warto, żebyście sięgnęli do historii ostatnich Paguściu Niedzielnych, jest historia tego cudownego medalika siostry zakonnej, która na Libach 140 pracowała, modliła się. I ona miała ileś tam tych objawień Matki Bożej. I zobaczymy, jak wielka jej pokora, kiedy powiedziała: Matko Boże, objaw się gdzieś indziej, bo ja nie jestem w stanie tutaj tego wszystkiego przekazać. Wiem, że nie jestem do końca rozumiana w tym wszystkim. Ale zobaczmy, co jest wtedy odpowiedzią na to wszystko. Siostry uznają za osobę taką delikatnie mówiąc, nie do końca sprawną intelektualnie, idzie do najtrudniejszych zadań, najtrudniejszych prac. Podejmuje słuszne wśród ludzi najbardziej ubogich, najbardziej pokrzywdzonych i przez wiele lat w tajemnicy. I dopiero przez spowiednika, po iluś tam latach, ta prawda ujawnia się, jak wielka miłość, jak wielka łaska dotknęła tej kobiety. Tak bardzo prostej w swoim zewnętrznym wyrazie, a tak bardzo głębokiej i bogatej w swoim sercu. I to jest również nasze zadanie. Być bogatym wewnętrznie, ale prostym na zewnątrz. Dostępnym, nie wywyższającym się, nie pokazującym, kim już jestem, jak jestem wielki, jestem wspaniały. Ale prostota ma być tą drogą do drugiego człowieka. To ma być właśnie ta przemiana, która pozwoli nam właściwie odczytać nasze powołanie.